W poranku Radia Wnet o godzinie 8:45 zapraszamy Państwa na wycieczkę do Rzymu. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia, publicystyka tygodnika Do Rzeczy, na wycieczkę nas zaprosi. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie, czy jakimkolwiek echem w mediach włoskich odbiło się wystąpienie ministra Raua?
No, dzisiaj przyznam się szczerze, nie czytałem gazet, bo mam dzień wolny, więc nie wiem, ale zazwyczaj się mówi o Polsce tutaj bardzo rzadko, a jeśli się mówi, no to niestety źle. Co prawda to się trochę zmienia, bo zmienił się rząd, no ale szefostwo włoskich mediów się nie zmieniło.
Na pewno słowa padły na temat meczu wczorajszego w Poznaniu, w którym Florentina pokonała Lech Poznań 4-1.
No naturalnie, że tutaj nastrój jest triumfalny, ale nie zapominajmy, że to, co się dzieje z Fiorentiną obchodzi tylko i wyłącznie mieszkańców Florencji albo powiedzmy sobie szerzej Toskanii, no bo kraj, który ma w Lidze Mistrzów 3 zespoły, 2 w Lidze Europy, się stosunkowo mało interesuje tym, co się dzieje w Lidze Konferencji, która jest bardzo ubogą siostrą tych dwóch pozostałych lig.
To prawda, natomiast dużo się mówi na temat kryzysu migracyjnego. Była informacja, że Włosi wprowadzili stan wyjątkowy. Dlaczego? Na czym ten stan wyjątkowy polega?
No rzeczywiście, o tym się mówi naprawdę dużo i słusznie, bo jest to dla Włoch i nie tylko dla Włoch, dla Europy problem bardzo, bardzo poważny i bardzo trudny, żeby nie powiedzieć nierozwiązywalny. Jeśli chodzi o ten stan wyjątkowy, to on się źle kojarzy, bo się kojarzy ze stanem wojennym i tak dalej. Tutaj nie chodzi o jakieś drastyczne reguły czy wysyłanie kutrów patrolowych i okrętów wojennych w obronie wód włoskich. Chodzi po prostu o to, że w warunkach stanu wyjątkowego można o wiele szybciej i sprawniej podejmować decyzje. Nie trzeba pozwoleń, zebrań, głosowań, tylko działa się natychmiast, no bo problem jest wielki i wymaga działań natychmiastowych, a nie jałowego gadania, na czym szczególnie zależy obecnej opozycji, która jest przyjęła kurs bardzo agresywny i cokolwiek zrobi rząd, czy dobrego, czy złego, jest zawsze przeciw. Jeżeli rząd mówi czarne, opozycja mówi białe. Wobec tego, żeby uniknąć tego wszystkiego, między innymi oczywiście wprowadzono ten stan wyjątkowy, który zapowiada szereg innych działań mających nieco ograniczyć ten problem, bo o rozwiązaniu nie ma mowy, polegający między innymi na tym, że się jak gdyby usprawni i przyspieszy procedury zarówno wydawania pozwolenia na pobyt, udzielania azylu, jak i procedury przede wszystkim te, które mówią o ekspulsji, czyli jak gdyby wysłania tych migrantów, którym się nie należy ochrona międzynarodowa, do ich krajów, co oczywiście jest dość trudne, no ale w każdym razie przynajmniej na papierze ma to ulec znacznemu przyspieszeniu.
A jaka jest skala problemu?
No, skala problemu jest ogromna. W tym roku przez Morze Śródziemne przybyło już ponad 32 tysiące osób i z tego, co z wiadomości włoskiego wywiadu, włoskich służb wynika, że w Libii czy i w Tunezji na przepłynięcie do Włoch, czy przybycie do Europy, może bardziej tak, bo Włochy w pewnym sensie też są krajem tutaj, przynajmniej w opcji tych migrantów tranzytowym, czeka w tej chwili prawie 700 tysięcy ludzi, którzy zrobią wszystko, żeby tutaj się dostać, więc jest to próba jakiegoś uregulowania tego problemu. Moim zdaniem trochę niewykonalna. Niemniej jednak temu dekretowi towarzyszy szereg innych działań, między innymi na forum Unii Europejskiej, jak i w porozumieniu z krajami północnej Afryki, żeby nie powiedzieć migracji nie, ale żeby ją w jakiś sposób uporządkować, żeby tutaj przypływali ludzie nie łódkami i topili się po drodze, ale w ramach oficjalnej polityki migracyjnej ci ludzie po przybyciu tutaj do Włoch czy do Europy mieliby zapewnioną jakąś przyszłość, bo w tej chwili co się dzieje? 80% przybyszów nie otrzymuje żadnej ochrony, bo według kryteriów różnych konwencji międzynarodowych ta im nie przysługuje, bo są migrantami ekonomicznymi. 80% mówię, tych ludzi nikt nie chce z partnerów unijnych u siebie widzieć. Wobec tego oni tu są we Włoszech bez żadnych praw, wyrzucić ich bez pracy, a jeżeli jest to praca nielegalna albo oczywiście w ramach jakichś organizacji przestępczych, nie ma jak gdyby co z nimi zrobić, bo trudno wsadzić w samolot 500 tysięcy, 600 tysięcy ludzi i ich wywieźć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wielu w ich własnych krajach nie jest akceptowanych, nie chcą ich przyjmować. Sytuacja wygląda śmiesznie, tragicznie, dlatego że przepłynęło powiedzmy z Tunezji 32 tysiące osób w tym roku, repatriuje się około 50 osób tygodniowo. No to proporcje są straszne. Trzeba przy tym pamiętać o jeszcze jednej sprawie, że niestety ci przybysze nie posiadają, nie nadają się na włoski czy europejski rynek pracy, bo nic nie potrafią, to znaczy nie posiadają umiejętności, które by tutaj w czymś pomogły, więc też chodziłoby o to, żeby tych ludzi jakoś przeszkolić i to nie tu we Włoszech, czy na terenie Unii Europejskiej, ale u nich w kraju, żeby po prostu ta migracja stała się do samego końca legalna, żeby przyjeżdżali tu ludzie, o których władze wiedzą, czym się zajmują, i żeby dać im jakąś przyszłość, czyli pracę i mieszkanie.
Czy to jest projekt utopijny, bo ci ludzie wyjeżdżają dlatego, że w swoich własnych państwach nie mają z czego żyć, ale takiemu wyjazdowi, powiedziałeś, 700 tysięcy ludzi według wywiadu włoskiego ma zamiar przyjechać do Europy w najbliższych miesiącach. Oni siedzą w jakichś obozach teraz w Libii czy w Tunezji, czy jak to wygląda?
Siedzą w państwach Afryki Północnej, niektórzy są więzieni, przecież tam, jaki panuje bałagan w Libii, to chyba wiadomo, są dwa jak gdyby państwa libijskie. Przemyt ludzi do Europy, to jest chyba jedyne, poza wydobyciem ropy, co się w tych krajach udaje. To służy po prostu jak gdyby zarobkowi tych ludzi, przybyszy z Afryki subsaharyjskiej się jak gdyby, umieszczani są w obozach. Z tego, co tutaj słyszymy z relacji, to są warunki po prostu straszne. To są jak obozy koncentracyjne, małe więzienia. Także ci ludzie narażają się na ogromne trudności. Niemniej jednak być może poprzez propagandę, przecież to jest ogromny biznes. Skoro przewozi się ludzi tutaj od głowy, biorąc od 2 do 8 tysięcy euro, to jeżeli przypływa statek, który ma 800 osób na pokładzie, jak sobie to przemnożymy, to jest to złoty interes, jak gdyby, prawda? Z drugiej strony jest jeszcze to, że zapewne ci przybysze z Afryki subsaharyjskiej nieszczególnie są poinformowani, co ich w takiej Libii, powiedzmy, czy w Maroku, czy w Tunezji czeka i że mogą ryzykować życiem, ponieważ ci ludzie przypływają na jakichś małych łódeczkach, które była mowa o tym, że były bardzo modne tam chińskie pontony, które no, po kilku godzinach to zatapiały się po prostu. To polegało wtedy na tym, że wypływała taka łódź, sygnał do organizacji pozarządowych, pomocowych i wypływała za wody terytorialne, powiedzmy, Libii i tam była przejmowana na pokład tych statków, które dostarczały ją, dostarczały tych ludzi do Włoch. Więc tu ta działalność tych organizacji pozarządowych, to wszystko wygląda bardzo pięknie z daleka, że pomagają, ratują życie ludzkie, ale stanowią też ten czynnik przyciągający, ten pull factor. Gdyby ich nie było, to tej imigracji byłoby trochę mniej albo byłaby bezpieczniejsza, bo migranci wsiadaliby w łódki i statki, które mają szansę na to, że dopłyną do Italii.
Odchodząc trochę od tematu imigrantów, powiedz, czy udało ci się być na placu Świętego Piotra w czasie świąt Wielkiej Nocy?
No, powiem szczerze, nie udało mi się, bo musiałem nadawać natychmiast i mogłem to robić tylko z telewizora.
Czyli telewizyjne przeżycie wystąpień papieża Franciszka, na coś zwróciłeś uwagę?
Ja wiem, czy coś mnie tu jakoś tam szczególnie poruszyło. No, przede wszystkim to było, odbywało się to pod znakiem wielkiej niepewności, jeśli chodzi o zdrowie papieża, no a jeśli chodzi o drogę krzyżową, no to było to przeżycie też jak gdyby podszyte tymi oczekiwaniami, bo do ostatniej chwili nie było wiadomo, o czym ta droga krzyżowa będzie, kto napisał rozważania i oczywiście słusznie podejrzewano, że kontekst jest bardzo no, polityczny, jak gdyby, bo nie wiem, czy słuchacze wnet wiedzą, ale w drodze krzyżowej wystąpili razem młodzi Ukraińcy i Rosjanie. Odczytano no, jak gdyby przesłanie czy rozważania chłopca rosyjskiego, który uskarżał się, że jego brat zginął na froncie. Nie wiadomo, co się dzieje z ojcem i z dziadkiem. I na to ukraiński ambasador przy Watykanie zareagował natychmiast i powiedział, że ten ukraiński chłopiec, ten rosyjski chłopiec zapomniał powiedzieć, że jego brat, jak i ojciec, dziadek przyjechali na Ukrainę mordować nie tylko ojców ukraińskiego chłopca, ale całą jego rodzinę, a nie odwrotnie. Więc że jest to jak gdyby zrównanie agresora z napadniętym. No więc to były takie jak gdyby węzłowe punkty, bym powiedział, tego Wielkiego Tygodnia. No poza tym oczywiście Urbi et Orbi, które było no, takie bardzo tradycyjne, wezwanie do pokoju, pokazanie, że nie toczy się tylko wojna na Ukrainie, ale też no, w całym świecie. I troszkę tam było, jak gdyby papież powiedział, no poprosił, żeby Pan Bóg oświecił trochę Rosjan, co im się bardzo, bardzo przyda.
I może w którymś momencie ich oświeci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A tym bardziej, że to jest wolny dzień, a w Rzymie jest wiosna i na pewno jest coś do roboty. Już nie słuchać. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia, publicysta tygodnika Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Joanna Reiner zrealizowała, Ksenia Parmeńczuk była wydawcą. Konrad Tomaszewski zajmuje się naszym wideo, Radio Wnet, kanał YouTube. Jakub Duszak jest już w studio, uśmiechnięty, za chwilę wiadomości. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia, miłego piątku.